Andrzej Strzechmiński, burmistrz Łeby, jest naszym gościem. Rozmawiamy w Łebie. Dzień dobry, panie burmistrzu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
Murowanie kamienia węgielnego pod Muzeum Archeologii i Rybołówstwa w Łebie. To jest ten moment, w którym możemy już powiedzieć, że ta inwestycja przekroczyła pewien etap. Ale ja nie o tym chciałem z panem rozmawiać. Dlaczego właściwie to muzeum powstaje w Łebie? Po co ono państwu jest potrzebne?
Panie redaktorze, historia muzeum w Łebie jest od lat. Na wysokości Łeby tak się złożyło, że mój kolega, serdeczny kolega z roku, a studiowałem, panie Przemku, już nie pamiętam kiedy, małżonka jest archeologiem podwodnym i pracuje w Muzeum, Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Spotykaliśmy się wielokrotnie i cały czas namawiała i opowiadała o tych wrakach, przepięknych wrakach, o tym, co można by było tutaj pokazać w Łebie. I cały czas była mowa o muzeum. Później gdzieś to muzeum przepadło, ja byłem zajęty własnymi sprawami, zarabianiem pieniążków, mówiąc krótko. Później, kiedy zostałem burmistrzem, sprawa muzeum wracała co jakiś czas. To pan senator Klejna, to niektórzy radni o tym mówili. I panie redaktorze, w 2011 roku, kiedy zostałem burmistrzem miasta Łeby, pojawił się w Łebie ówczesny dyrektor Narodowego wtedy Muzeum Morskiego w Gdańsku, pan doktor Jerzy Litwin. I zaproponował, czy nie warto by było rozważyć, żeby takie muzeum powstało w Łebie. Rozmawialiśmy najpierw o archeologii podwodnej, ale później dokoptowaliśmy bardzo istotny element życia miasta Łeby, rybołówstwo. Od pokoleń. W muzeum w Szczecinie znajdują się stare łodzie rybackie wykopane w okolicach Żarnowskiej, które pochodzą z X-XI wieku. My nie mieliśmy możliwości tego wyeksponowania, ale co się okazuje, że w okolicach Łeby ludzie trudnili się rybołówstwem czy rybactwem od pokoleń.
Na co pan liczy w związku z tym, że to muzeum powstanie?
Mocno zabiegaliśmy o to, bo był to dla nas, próbowaliśmy znaleźć różne mechanizmy wydłużenia sezonu i przyciągnięcia turystów poza sezonem lub przed sezonem. No i myślę, że taki element w postaci Narodowego Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Morskiego się pojawił i uważam, że będzie olbrzymim magnesem przyciągającym nie tylko młodzież szkolną, ale i wielu turystów z całej Polski po to, żeby zobaczyć, co morze skrywało. Panie redaktorze, te muzeum ma bardzo nowoczesną bryłę. Nie wszystkim się podobała. Ja nie uczestniczyłem w konkursie, ale moi pracownicy mówili, że ta bryła jest taka ponadczasowa i będzie fajnym, sam już element czy bryła muzeum będzie takim mechanizmem przyciągającym turystów i nie tylko turystów, ale również to, co się tam znajdzie, będzie olbrzymim magnesem. Myślę, że mówiąc młodzieżowo, rozhula Łebę na okres nie tylko 2-3 miesięcy, ale myślę, że możemy mówić, że muzeum będzie funkcjonowało cały rok, a przy okazji wszystkie działalności gospodarcze związane z wynajem kwater w okolicach będzie również miało możliwość korzystać z tych osób, które przyjeżdżają do Łeby. Panie redaktorze, obserwujemy też pewien mechanizm taki, który się pojawia już od 2-3 lat, że ludzie zaczynają przyjeżdżać również po sezonie, bo ludzie wszyscy, w zasadzie panie redaktorze, pracujemy bardzo intensywnie. Okres 8-godzinnej pracy się dawno skończył, a przyjeżdżając do takich właśnie malusieńkich miasteczek z fajnym klimatem, a ten klimat będzie jeszcze tworzyło te Narodowe Muzeum, myślę, że będziemy hulali przez cały rok. I tego sobie i mieszkańcom życzę.
Pojawiła się też informacja, że Łeba będzie jednym z portów serwisowych dla elektrowni wiatrowych, dla tych siłowni, które powstają na Bałtyku. Czy już jakieś rzeczy się wydarzyły w związku z tą zapowiedzią? Czy pan może coś tutaj potwierdzić, powiedzieć coś więcej na ten temat? Jak ważna będzie Łeba w tym systemie?
Panie redaktorze, jak się pojawiły tylko pierwsze rozmowy o offshore, Od razu jako samorząd, jeden z niewielu samorządów, intensywnie uczestniczyliśmy w różnych grupach roboczych, w tym takiej grupie roboczej powołanej przy Ministerstwie Infrastruktury. Nazywa się to sektor DEAL, grupa czwarta, porty i zaplecze logistyczne. Ale panie redaktorze, również uczestniczymy w zespole związanym z rybołówstwem, bo nie wiem dlaczego się to, jak się to stało, że z Łeby nie ma żadnego reprezentanta rybaków w prowadzonych rozmowach. Jakie negatywne czy pozytywne skutki będą miały powstające farmy wiatrowe na Ławicy Słupskiej i powyżej niej? Ja na razie, panie redaktorze, mówię o naszym obszarze tutaj, a nie o tym, co będzie się działo gdzieś na zachód od Łeby. I staramy się prowadzić takie rozmowy. Panie redaktorze, pojawili się u nas najważniejsi gracze, czyli Ocean Wind, RWE, Equinor z Polenergą, Orlen, Lotos i Polska Grupa Energetyczna. Staraliśmy się zainteresować tym, co posiadamy, czyli nabrzeżami, naszymi nieruchomościami, jak również malusieńkim portem do tej pory. Myślę, że warunki lokalizacyjne Łeby w stosunku do farm wiatrowych przemawiają za tym, panie redaktorze, żeby Łeba była jednym z portów serwisowych lub portów szybkiego reagowania do obsługi morskich farm wiatrowych.
Co to oznacza właściwie dla portu w Łebie?
Panie redaktorze, co to oznacza? Może powiem, co my szybko zrobiliśmy. Uczestnicząc w tych rozmowach i tych spotkaniach, zaobserwowaliśmy i między słowami wyczytaliśmy, że pozostałe porty, które uczestniczą w tym wyścigu, panie redaktorze, bo to jest wyścig, tak? O kasę, o pieniądze, o przyszłość portów, udało nam się wyłuskać, że niektóre gminy lub niektóre porty, zarządy portów mają opracowane pewne wstępne koncepcje przebudowy, modernizacji portów. Na wariackich papierach, proszę mi wierzyć, znaleźliśmy firmę, która opracowała nam wstępną koncepcję przebudowy portu, samego wejścia do portu wstępny projekt dodatkowego basenu portowego, który mógłby służyć dla kolejnego dewelopera pod obsługę morskich farm wiatrowych. 3 tygodnie, panie redaktorze, na wariackich papierach. Udało się zrobić. Ten dokument przesłaliśmy wszędzie, gdzie to było możliwe, do kapitanatu portu, Urzędu Morskiego w Gdyni, Ośrodka Zamiejscowego Urzędu Morskiego w Gdyni do Słupska, do Ministerstwa Infrastruktury, do Ministerstwa Klimatu. Złożyliśmy taki również wniosek, kiedy się pojawił, że możliwość składania wniosków do planu odbudowy. Również taki wniosek złożyliśmy z taką koncepcją, która jest tu przed panem. Ona jest pokazana na dole, te możliwości rozwojowe portu. No i panie redaktorze, cały czas uczestnicząc w rozmowach odnośnie bazy serwisowej, staraliśmy się przekonać, że port Łeba, po zainwestowaniu, po zrealizowaniu pewnych inwestycji, może stanowić bazę serwisową pod obsługę morskich farm wiatrowych. Panie redaktorze, wysiłek moich pracowników, mój, nie poszedł na marne, również tu pana Jana Kłosowskiego, który opracował tą wstępną koncepcję, łącznie z kosztorysem. Z kosztorysem nie jest to jakaś gigantomania, zrobiliśmy to zdrowo, rozsądkowo, żeby zachować również charakter portu i charakter samego miasta.
Co będzie nowego?
Panie redaktorze, będzie nowa główka wschodnia, przebudowa, wygaszacz falowania i nowy basen portowy po zachodniej stronie, bo wszystkie bazy offshore'owe, panie redaktorze, będą, bo my jeszcze zmieniamy plan zagospodarowania, będą zlokalizowane po zachodniej stronie portu. Przyjmując nawet dwukrotnie, nie przekroczymy 150 milionów przebudowy. Oczywiście te pieniądze zostaną przekierowane do obecnego zarządcy portu, czyli do Urzędu Morskiego w Gdyni, pod jednym warunkiem, że ten plan odbudowy zostanie zatwierdzony i żaden deweloper się z tego nie wycofa. Panie redaktorze, pierwszy deweloper już nabył nieruchomość, byłą stocznię rybmorską, na której będzie tworzył bazę serwisową. pozostali deweloperzy mocno nas ścisną, żebyśmy dla nich przygotowali tereny. Mamy gminne tereny, natomiast w tej chwili prowadzimy rozmowy z Urzędem Morskim w Gdyni o przekazaniu Nabrzeża Słowińskiego, które przylega do naszych nieruchomości. Jesteśmy po dialogu technicznym z deweloperami. Teren jest wyłącznie przeznaczony pod określony cel i cały plan zagospodarowania, który zmieniamy, jest też przeznaczony pod ten cel offshore'owy. Panie redaktorze, co to jest? Liczymy na to, że po pierwsze port Łeba będzie portem bezpiecznym, będzie nowy tor podejściowy, utrzymanie głębokości. Rozmawiamy o utrzymaniu głębokości na torze podejściowym i w kanałach portowych do 4,5 metra, co jest, panie redaktorze, możliwe. No i mam nadzieję, że kilku Łebian, może nawet więcej, znajdzie pracę przy obsłudze far wiatrowych. Ale najważniejsze, panie redaktorze, co nam się udało zrobić, to w dialogu technicznym wpisaliśmy, w którym uczestniczyliśmy sami, bez żadnego wsparcia politycznego, żadnego. Była to walka między samorządami i walka między zarządzającymi portami. Wpisaliśmy, że szkoła odnawialnych źródeł energii, która znajduje się przy technikum w Lęborku, ta młodzież będzie miała płatne praktyki na terenie przyszłych far wiatrowych. I panie redaktorze, zrobiliśmy to z własnej inicjatywy. Po to tylko, żeby ten local content objął nie tylko Łebę, ale również cały powiat. I na tym nam zależy, panie redaktorze. Mamy na myśli rozwój całego powiatu. Dlatego też, panie redaktorze, mocno zabiegaliśmy o odpalenie tak w ramach RPO pomorskiego, przybrzeżnego obszaru funkcjonalnego, zapraszając do współpracy Ustkę, gminę Główczyce, gminę Wicko i gminę Miejską Łeba. Zależy nam na tym, panie redaktorze, żeby każda z tych gmin coś dla siebie uczknęła. Turystyka jest bardzo ważnym elementem w funkcjonowaniu takich miasteczek, ale też również jest desertyfikacja działalności, bo z tą turystyką jest różnie. Prawda? Obserwując to, co się na świecie dzieje i jak pandemia może mieć wpływ na to, na branżę turystyczną, gdzie jedni sobie poradzili, inni nie przetrwali, a to jest bardzo wrażliwa gałęź gospodarki, istotna dla miasta. My jesteśmy tylko monokulturą, ale panie redaktorze, udało nam się jakoś obronić. Ten ubiegły rok pokazał, że Łeba cieszy się olbrzymim wzięciem wśród turystów. I jak ktoś powie, panie redaktorze, że nie zarobił w ubiegłym sezonie, to mówi nieprawdę.
Jesteśmy mniej więcej w połowie kadencji. Czy pan już podjął decyzję, czy pan będzie kontynuował dzieło walki o fotel burmistrza Łeby w kolejnej kadencji?
Jest mi trudno. Wszyscy, z którymi mam styczność, mówią, że Łebianie to specyficzni ludzie. I chyba dużo w tym prawdy jest, panie redaktorze. Staramy się zabiegać o różne fundusze, które pozwolą pchnąć Łebę do przodu. Fundusz Inwestycji Lokalnych, przebudowa budynku OSP, zakończyliśmy przebudowę dojścia i zejścia na plażę, tak zwane Sikorka. Dwie inwestycje z funduszu inwestycji lokalnych. Panie redaktorze, lada moment, będziemy podpisywać z panem wojewodą umowy na realizację kolejnych dróg w gminie w Łebie. Po co my to wszystko robimy? Po co zabiegamy? Mógłbym, panie redaktorze, siedzieć i udawać, że pracuję. Niestety nie należy do... Moja żona mówi, że jestem pracoholikiem. Gdybym tak dbał o interesy w domu, to byśmy byli jednymi z bogatszych Łebian. Ale to tak dla żartów. Panie redaktorze, mocno się zastanawiam Łebianiem, część Łebian, bo część za mną nie przypada, część Łebian mnie namawia, żeby kontynuować. Panie redaktorze, ale również jestem zmęczony. Chyba przychodzi taki okres, że trzeba się nad tym mocno zastanowić i może zacząć myśleć o tym, żeby zadbać o własne zdrowie, o własny wypoczynek i o własny komfort na przyszłe lata. Nie jestem już młodzieniaszkiem. W zasadzie w tym roku przychodzę na emeryturę, a zostanie mi 2 lata jeszcze powalczyć. Panie redaktorze, odpowiadając na pana pytania, nie podjąłem, ale więcej przemawia na nie niż na tak.
Chce pan już odpuścić?
Panie redaktorze, chciałbym odpuścić, tylko wie pan, co najbardziej mnie boli. Panie redaktorze, u nas jest w Łebie jest jakaś taka mania, że następny burmistrz burzy wszystko, co zrobił poprzedni, i ten poprzedni nie zrobił nic, co jest nieprawdą. Ja się starałem tak nie myśleć i nie mówić i nigdy nie mówiłem źle. Ten wszystko, co każdy burmistrz robi, robi z myślą o mieście i mieszkańcach Łeby, żeby podnieść ich komfort życia.
Dobrze zrozumiałem, że na dziś pan raczej nie chce wystartować?
Nie, tak panie redaktorze, bardzo pan dobrze zrozumiał. Raczej wszystko przemawia na tym, żeby sobie już odpuścić, chociaż mógłbym jeszcze spróbować jedną kadencję.